Radio Szczecin, Audioteka.pl i wydawnictwo Filia prezentują Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk.
Ugnę zaparkował przed samą bramą rektoratu. Po brukowanej uliczce, pamiętającej zapewne jeszcze czasy carycy Katarzyny, płynął potok. Woda deszczowa spływała z całej podgórnej na rybacką, tworząc rwący nurt, który zabierał ze sobą wszystkie nieczystości z okolicy Starego Miasta, niewielkiego fragmentu, które przetrwało bombardowania angielskich Lancasterów. Pociągnął zdobioną klamkę zabytkowej dębowej bramy, która prowadziła do budynku rektoratu Pomorskiej Akademii Medycznej. Wbiegając po schodach na pierwsze piętro, zwrócił uwagę na dozorcę, który zdejmował ze ściany korytarza pokaźnych rozmiarów obraz, przedstawiający mężczyznę ubranego w togę profesorską. Galant na chwilę się zatrzymał, by przyjrzeć się innym obrazom. Domyślił się, że przedstawiały profesorów, rektorów i dziekanów uczelni, którzy wpisali się w jakiś sposób w historię tego miejsca. Obraz, który woźny postawił teraz obok drabiny, najwyraźniej nie był pierwszym, który zniknął ze ścian. Nad schodami było już kilka pustych miejsc. Ugnę pobiegł po schodach i wszedł do sekretariatu rektora uczelni. W dużym pomieszczeniu z wielkimi oknami znajdowały się dwa biurka. Przy głównym siedziała tęga, platynowa blondynka w zielonym żakiecie. Podniosła głowę znad magazynu, ale jedna dłoń nadal spoczywała w miseczce z ciasteczkami. Nie odezwała się, tylko czekała na to, co powie galant.
Dzień dobry.
Dzień dobry, odparła oschle. Galant sięgnął do kieszeni dżinsów i wyciągnął zmięty skrawek papieru. Przez chwilę wpatrywał się w niego bez słowa, czym w dość wyczuwalny sposób irytował sekretarkę, która jeszcze częściej sięgała do pojemnika z ciasteczkami. Gdzie znajdę profesora Juliana Schenkelbacha? Nie pracuje już tu u nas.
Jak to nie pracuje?
Po prostu złożył wypowiedzenie i nie pracuje. Ugnę spojrzał ponownie na kartkę.
To może profesora Eugeniusza Łempickiego?
Nie pracuje. Ugnę spojrzał na wciskającą w siebie kolejne ciastko kobietę.
Rozumiem, że też złożył wypowiedzenie?
Tak. Będzie pan tak mnie pytał o każdego pracownika uczelni? Ugnę sięgnął do wewnętrznej kieszeniemki. Wyciągnął legitymację służbową i ustawił ją otwartą przed urzędniczką. Gdy jej dłoń z nadgryzionym ciastkiem zatrzymała się w połowie drogi do ust, położył przed nią skrawek pomiętej kartki papieru z nazwiskami. Wyprasował go jeszcze dłońmi.
Czy w takim razie może towarzyszka łaskawie odpowiedzieć mi na pytanie, który z obecnych na liście profesorów nie złożył wypowiedzenia, a jednocześnie wskazać mi drzwi do gabinetu osoby, która przyjmowała, zapewne z niechęcią i żalem, te wypowiedzenia?
W kącikach ust pojawiło mu się coś na kształt uśmiechu.
Partia będzie towarzyszce wdzięczna.
Kobieta odłożyła ciasteczko i z nieukrywaną niechęcią dwoma palcami podniosła kartkę. Przebiegła wzrokiem po nazwiskach i podniosła wzrok na galanta.
Jeszcze jest profesor Jerzy Gelber, ale...
Zawiesiła głos, jakby chciała dobrać właściwe słowa.
Szykuje się do złożenia wypowiedzenia.
Ugnę nie był jakimś znawcą materii. Rzadko kiedy się leczył. Właściwie wszystkie jego kontakty ze służbą zdrowia sprowadzały się do szycia ran, nastawiania nosa czy leczenia złamań. Jednak i on słyszał o profesorze Gelberze. Od czasu, gdy został kierownikiem poradni dla matki i dziecka Szpitala Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, jego sława wybitnego specjalisty od chorób zakaźnych u dzieci obiegła Szczecin. W tej części kraju nie było też lepszych specjalistów od choroby Heinego Medina, wirusowego zapalenia wątroby i błonnicy.
No i towarzysze nie będą szczęśliwi, że jeszcze jakiś syjonista wciąż psuje naszą młodzież.
Ugnę próbował przyjąć poważny ton.
Kto za to odpowiada?
Sekretarka chwilę zastanawiała się nad odpowiedzią.
Rektor? No a jakże rektor?
Ugnę mało nie zaczął jej bić brawa.
Towarzyszko, zapowiadajcie!
Urzędniczka sięgnęła po aparat telefoniczny i wcisnęła guzik. towarzyszu sekretarzu, próbowała przyjąć oficjalny ton. Kapitan Galant z Komendy Wojewódzkiej Milicji do towarzysza.
Kobieta nie zdążyła odłożyć słuchawki, gdy w drzwiach gabinetu, który był połączony z sekretariatem, stanął mężczyzna. Ubrany był w szary garnitur, białą koszulę i grafitowy krawat. Szczupły, raczej niewysoki, choć przy Galancie każdy wyglądał na niskiego. Rzadkie siwe włosy czesał na lewy bok. Wąsy miał tego samego koloru co włosy. Wyciągnął rękę do Galanta.
Adam Krechowieski, rektor,
nerwowo oświadczył mężczyzna.
Galant, proszę wejść, podać coś do picia?
A macie Starkę? Krechowieski spojrzał na Galanta, nie wiedząc, jak ma się zachować. Ugnę machnął ręką.
Żartowałem.
W istocie wcale nie żartował. Przeszło mu przez myśl, że w piersiówce kończy się samogon, który rano kupił na Melinie u Stefanowej, więc szklanka dobrej Starki trochę by go rozruszała. Usiedli na kanapie przy stoliku kawowym.
No i jak, towarzyszu, z tym Gelberem będzie?
Ugnę nie przestawał odgrywać swojej roli. Mężczyzna, który siedział przed nim, próbował podnieść filiżankę z herbatą, ale dłonie zaczęły mu tak drżeć, że odstawił ją z powrotem.
Robimy wszystko, co w naszej mocy, towarzyszu. Ustaliłem już termin kolejnego zebrania na uczelni, w czasie którego oczekiwane jest, że profesor Gelber potępi Izrael. Jednocześnie oznajmiłem profesorowi, że nie ma szans na uzyskanie samodzielnej katedry oraz że przygotowujemy się do redukcji etatów, w której w wyniku zostanie zwolniony z pracy.
Siedzący przed nim siwy człowiek w swym szarym garniturku wyraźnie był przerażony. Galant rozumiał, że bał się, że jeżeli nie zrobi porządku z Żydami na swojej uczelni, skończy jak oni. A tego nie chciał. Ugnę brzydził się takimi ludźmi.
Poza tym był tu od was ten człowiek, który potwierdził, że wobec profesora Gelbera i innych prowadzona jest akcja o kryptonimie pediatra i że z waszego śledztwa wynika, że zamierzają dokonać dywersji. Dlatego wzmogliśmy czujność i konsekwentnie pozbywamy się...
Zawahał się.
Problemów.
O czym ten człowiek mówił? Kto podaje kryptonimy spraw obcym ludziom? Jakiej dywersji?
Ugnę sięgnął po paczkę papierosów.
Nie pytając o zgodę, wyciągnął jednego i zapalił. Rektor, widząc to, podsunął mu kryształową popielniczkę.
Kto tu był?
Ugnę zaciągnął się i wpatrywał się w każdy gest rektora.
Kto z panem rozmawiał?
Krechowieski lekko się zmieszał. Rozejrzał się wokół, jakby szukał pomocy opatrzności Bożej, albo upewniał się, że nikt ich nie podsłuchuje.
Nie pamiętam nazwiska. To był wysoki rangą funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa.
Skąd pan to wie? Pokazał panu legitymację służbową?
Nie.
Rektor spojrzał mu prosto w twarz.
Ale przedstawił mi list uwierzytelniający od samego ministra spraw wewnętrznych.
Ugnę poczuł lekki zawrót głowy. Zaciągnął się.
Tylko nie teraz. Musiał nad tym zapanować.
Gdzie jest toaleta?
Dla pracowników jest zaraz obok. Tylko niech pan weźmie klucz od sekretarki.
Ugnę wyszedł szybkim krokiem z gabinetu i sięgnął po klucz leżący na biurku sekretarki. Pobiegł do toalety. Nerwowo przekręcił klucz w zamku i wpadł do środka. Ledwie wszedł do pomieszczenia, runął na posadzkę i poczuł, jak wszystko wokół zaczyna pulsować, a delikatne światełko umieszczone nad lustrem zaczyna gorzeć żywym ogniem. Ciemna postać ze szklanym okiem stanęła nad nim, na szeroko rozstawionych nogach. W dłoniach trzymała garotę. Z cienkiej struny spływały krople krwi. Ugnę poczuł, jak ściska go w płucach i brakuje mu tchu. Po chwili człowiek z garotą zniknął. Teraz Ugnę był w kościele. Panował mrok. Tylko długie świece stojące wokół filarów rzucały słabe światło. Było zimno i wyczuwało się woń zgnilizny. Spojrzał w dół. Znajdował się w bali wypełnionej czarną mazią. Próbował chwycić się czegokolwiek, ale strącił tylko jakąś książkę z modlitewnika stojącego przy ławie. Kątem oka zauważył złote litery na okładce. Pismo Święte. Istota odwróciła się i ich spojrzenia się spotkały.
Jej żółte tęczówki z poziomymi źrenicami nie ruszały się. Przenikały go, jakby chciały wedrzeć się głęboko w jego duszę. Podniosła łeb i zaczęła wyć. Cienie rzuciły się w jego kierunku jak stado hien, które dopada ranną antylopę. Otoczyły go. Ugnę spojrzał za siebie. Nie siedział już w bali wypełnionej czarną mazią. Tuż za nim znajdowała się ciemna czeluść, z której wychodziły dziesiątki łap ze szponami. Wbijały się w jego ramiona, szyję, barki. Szarpiąc do krwi, ciągnęły go za sobą. Dopiero po chwili zdał sobie sprawę, że kierują się do krypty. Smród zgnilizny stał się intensywniejszy. Ugnę podniósł głowę i zobaczył przed sobą ogromny krzyż, z którego spoglądał uśmiechnięty i spokojny chłopiec. Wpatrywał się w galanta, a na twarzy malowało mu się współczucie i życzliwość. Mówił coś, ale jego słowa znikały w donośnych dźwiękach organów. Ugnę próbował wyczytać z ruchu warg słowa wypowiadane przez chłopca, ale ciężka kamienna płyta zaczęła się nad nim zasuwać. Zanim objęła go ciemność, spojrzał jeszcze raz w stronę krzyża. Chłopiec wypowiadał jedno słowo. Wigilia. Ugnę ocknął się. Leżał na zimnej podłodze w męskiej toalecie. Złapał za umywalkę i z trudem się podniósł. Spojrzał w lustro. Z kącika ust spływała mu wąska stróżka śliny. Odkręcił kran i włożył głowę pod lodowatą wodę. Obmył twarz i włosy. Splunął i wytarł się papierem toaletowym. Jeszcze raz spojrzał w lustro. Wigilia? Co ten mój pokręcony mózg chce mi powiedzieć? Zaraz. O czym rozmawiałem z tym przestraszonym hipokrytą? To niemożliwe, żeby dysponował tym samym listem żelaznym, który otrzymali od ministra Moczara. Ten list otwierał wszystkie drzwi w tym kraju. Nie mógł go dostać byle chłystek z urzędu. To musiał być ktoś ze służb. Tylko po co to wszystko opowiadał temu nic nieznaczącemu człowiekowi? Otrzepał się, otworzył drzwi i skierował w stronę biura. Ominął sekretarkę, która próbowała coś do niego powiedzieć i pchnął drzwi gabinetu rektora. Krechowieski siedział w takiej samej pozycji, w jakiej go zostawił. Na jego widok wstał, ale galant nawet nie zareagował na ten przejaw kurtuazji. Sięgnął do tylnej kieszeni dżinsów po paczkę giewontów i wyciągnął jednego. Paczkę rzucił na stolik. Zapalił i głęboko się zaciągnął. Przez chwilę zastanawiał się, jak poprowadzić dalszą część rozmowy. Jak wyglądał ten funkcjonariusz? Rektor przez chwilę przyglądał się poznaczonej bliznami twarzy milicjanta, jakby szukając w niej weny. Najwyraźniej szybko się pojawiła, ponieważ jego opis był dość szczegółowy. Począwszy od stroju, fryzury, kształtu twarzy, po opis tatuażu na zewnętrznej części dłoni. To było chyba jakieś godło. Doszedł do wniosku rektor. Ugnę wstał i podszedł do biurka. Złapał pierwszy lepszy kawałek papieru i długopis i usiadł z powrotem. Chwilę coś kreślił, po czym podał Krechowieskiemu. Czy tak wyglądało? Profesor nie przyglądał się długo. Tak, to był ten tatuaż. Ugnę wstał i już miał wyciągnąć dłoń na pożegnanie, ale po chwili zastanowienia zrezygnował. Do widzenia, profesorze. Przekażę na górę, żeby jakiś solidny medal wam wręczyli za... Chwilę się zastanowił. Bohaterską postawę w walce z żydowską zarazą. Wychodząc, trzasnął drzwiami. Krechowieski stał jeszcze chwilę. W końcu usiadł na fotelu i jeszcze raz rzucił okiem na wzór naszkicowany przez milicjanta. Rysunek przedstawiał orle skrzydła na tle rozpiętej czaszy spadochronu.
Plebania Kościoła Świętego Antoniego z Padwy, ulica Sarnia 35, Szczecin, 20 marca 1968 roku. Mżyło. Mgła była tak gęsta, że pasażerowie nie widzieli niczego poza światłem reflektorów, które przecinało mleczną poświatę. Na szczęście droga na Warszawę nie należała do specjalnie uczęszczanych, więc ryzyko, że dojdzie do kolizji, było niewielkie. Z Roztockiej skręcili w czeską. Po lewej minęli ogrody działkowe, a po prawej kawał sporego pola, na którym pasły się krowy. 300 metrów dalej skręcili w sarnię. Zaparkowali na chodniku przed budynkiem. Wajda ruszył przodem. Przed domem rósł stary kasztanowiec. Weszli po szerokich schodach i zapukali w dębowe drzwi. Po chwili w wejściu pojawiła się kobieta. Miała na sobie fartuch kucharski, a palce umazane klejącym się ciastem.
Dzień dobry, nazywam się...
Wajda nie zdążył się przedstawić, gdy kobieta machnęła na niego ręką.
Buty,
wskazała wycieraczkę. Od razu powiem, że nie cieszę się z waszego przyjścia, stwierdziła głębokim basem. To nie jest miejsce dla takich jak wy, ale skoro ksiądz, proboszcz zgodził się was przyjąć, to trudno. Przeszli przez korytarz, minęli sporą kuchnię i znaleźli się w dużym gabinecie. Za ogromnym biurkiem siedział starszy mężczyzna w szarym sweterku z koloratką pod szyją.
Witam, panowie. Wyciągnął w ich kierunku dłoń. Proszę, usiądźcie.
Wskazał im drewnianą ławę ustawioną pod ścianą.
Przygotowałem dokumenty, o które prosiliście.
Starzec mówił powoli.
Widać było, że nie przychodzi mu to łatwo. Nie jest tradycją, że przekazujemy dokumenty kościoła przedstawicielom władzy, szczególnie tej władzy.
Proboszcz zawiesił na chwilę głos.
Jednakże podjąłem tę decyzję ze względu na dobro sprawy. Wiem, z czym się mierzycie. A my od dawna przyglądamy się działaniom naszego brata, księdza Międlaka, i nie zamierzamy wam przeszkadzać w poszukiwaniu prawdy.
Mężczyźni spojrzeli na siebie.
Co ksiądz proboszcz ma na myśli? Zapytał Kazik.
Kościół wybudowali pionierzy, którzy przyjechali ze wschodu jednym z pierwszych transportów. Trzymali się razem, a przewodził im młody ksiądz wraz ze swoim wujem. Dobrze mówili po niemiecku, więc chlond powołał młodego na stanowisko administratora tego terenu. Los tych ziem był niepewny. Kilka razy miałem z nim styczność. Przypominałem mu o nauce Jezusa Chrystusa. On wiedział swoje. Kiedy ostatecznie powstała diecezja szczecińsko-kamieńska, rozmawiałem z biskupem, ale moje argumenty nie trafiały. Międlak miał sukcesy. Nie tylko zbudował piękny kościół, ale również rozwijał. Pod koniec lat 50. była to najdynamiczniej rozwijająca się rodzina w naszej diecezji. Duchowny wyciągnął z szuflady fajkę, nabił ją tytoniem i zapalił.
Czy możesz, synu, wpuścić tu trochę świeżego powietrza?
Wskazał na wielkie okno ukryte za bordową zasłoną.
Jak wpadnie tu ta baba i wyczuje dym, to zrobi z nami wszystkimi porządek.
Kawalec wstał i otworzył okno. W gabinecie pojaśniało. Mgły już nie było, ale nadal mżyło. Okno wychodziło na ogród, pośrodku którego stał stary kasztanowiec.
Skąd oni właściwie przyjechali?
Zapytał Lwowiak.
Trudno powiedzieć, ale ludzie gadali, że większość z nich przybyła z dalekiego wschodu. Wszyscy siedzieli w jednym łagrze. Komendantem obozu miał być jakiś Żyd.
Ksiądz popykał fajkę i dodał.
Ale kto wie, jaka była prawda? To była wojna. Ludzie zachowywali się w różny sposób i nie miało znaczenia, jakiej są wiary czy narodowości.
Czy w parafii funkcjonuje jakaś grupa parafialna koło Różańcowe? Proboszcz się zaśmiał. Po chwili zaczął kaszleć. Plutonowy się zerwał i podał księdzu wodę stojącą na biurku.
Przy parafii działa rada parafialna. Jak chcecie, mam listę jej członków.
Nie będziemy już księdzu głowy zawracać.
Kazik zauważył, że duchowny sprawiał wrażenie zmęczonego. Mam jednak ostatnie pytanie. Mogę?
Pytaj.
Czy mówi księdzu coś nazwa Bractwo Sprawiedliwych? Proboszcz podniósł wzrok na milicjanta i odłożył fajkę.
Nie wiem, gdzie usłyszałeś tę nazwę, młody człowieku, ale skoro już się z nią spotkałeś, to znaczy, że to się znowu dzieje.
Zakaszlał.
Co się znowu dzieje?
Wajda przystanął zaciekawiony. Proboszcz sięgnął po fajkę, popykał. Zapach tytoniu ponownie rozniósł się po pomieszczeniu.
Bractwo Sprawiedliwych jest z nami od setek lat. Wcześniej służyło władcom i magnatom. Było zawsze tam, gdzie trzeba było wzniecić płomień nienawiści. Na piersiach krzyża, w rękach miecze i topory. To ortodoksyjna organizacja, której celem była obrona wiary. Później, w XIX wieku dopisano jeszcze obronę polskości. Teraz, nie wiem, komunizm? Mówi się, że Bractwo było inspiratorem większości programów na ziemiach polskich. Tak było w Warszawie w 1790 i 1805 roku. Tak było w Turku w 1857. Byli coraz lepiej zorganizowani i skuteczni. Pogromy w miastach Królestwa Polskiego były poprzedzone silną, ale prostacką agitacją. Wcześniej zawsze pojawiały się rękopiśmienne ulotki, czy nawet nowe pieśni, które szły w lud. To zawsze były dobrze zorganizowane i przygotowane akcje. Szczególnie krwawe żniwo zebrały pogromy w guberniach ukraińskich, w Zaborze Pruskim, w Chojnicach. W 1900 roku wymordowano całą wieś. Powodem miało być oskarżenie o rzekomy mord rytualny. Te ostatnie w Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie i Kielcach też nie były przypadkowe. Spojrzał na milicjantów. Stali jak na apelu, bez słowa, bez ruchu, wpatrzeni w pooraną bruzdami twarz księdza. Zapanowała cisza. Z zewnątrz dochodził tylko delikatny odgłos kropli deszczu, które rozbijały się na gałęziach kasztanowca. Proboszcz spojrzał w stronę okna. Ciemne chmury ponownie zawisły nad Szczecinem. Powiew lodowatego wiatru poderwał kartki papieru leżące na biurku. Starzec odłożył fajkę. A może tak naprawdę nie ma żadnej tajnej organizacji i w rzeczywistości nigdy nie istniała, tylko w nas siedzi jakieś pierwotne zło, które wyłazi, by przypomnieć o sobie. I nic nie jest w stanie tego powstrzymać. Ksiądz zakaszlał i pobladł. Lepiej już zamknijcie okno. Zimno się robi. Do mężczyzn przez chwilę nic nie docierało. Dopiero po jakimś czasie zareagował kawalec. Podszedł do okna i je zamknął. W pomieszczeniu panował lodowaty chłód. W pewnym momencie otworzyły się drzwi i do salonu weszła gosposia. Co tu się dzieje? Wypieki na jej twarzy nie zwiastowały niczego dobrego. Przecież tu jest zimno jak w psiarni. Spojrzała z wyrzutem na mężczyzn i podbiegła do księdza. No ładnie. Otworzyła szafę, wyciągnęła z niej koc, który zarzuciła na plecy siedzącego duchownego i jeszcze raz spojrzała na lwowiaka. Panowie już wychodzą. Tak, oczywiście, odparł zgodnie Wajda. Dziękujemy księdzu za pomoc. Zanim jednak drzwi się za nim zamknęły, lwowiak odwrócił się jeszcze w kierunku duchownego, który podniósł palec i wyszeptał. Tam, gdzie pojawia się bractwo, giną niewinni ludzie i triumfuje zło.
Szóstka. Przemysław Kowalewski. Czyta Mikołaj Krawczyk. Książka do posłuchania. Oczywiście tylko w Radiu Szczecin.